Witam Państwa serdecznie na sympozjum zatytułowanym Organy Grinebergów – Dziedzictwo i przyszłość, będącym częścią składową Międzynarodowego Festiwalu Muzyczna Podróż Śladami Grinebergów. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Pierwszorzędnych Inicjatyw. Celem festiwalu jest przekazanie wiedzy o słynnej rodzinie Grinebergów, której członkowie m.in. w Białogardzie, Szczecinie i Zdrojach budowali, rozbudowywali, a także restaurowali przez ponad 200 lat znakomite organy, które zdobiły świątynie rozrzucone w różnych zakątkach świata. Nasze spotkanie zaszczycili swoją obecnością pani Dorota Bartosz, główny specjalista w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie, dr Anna Koprowicz, dziennikarka, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy w Warszawie, pan profesor Bogdan Narloch, organista, pan Tomasz Wolender, wojewódzki konserwator zabytków w Szczecinie, pan Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków w Szczecinie oraz dr Marek Łuczak, nadkomisarz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, historyk i muzyk. Proszę, aby na początku o rodzie Grinebergów powiedziała redaktor Anna Koprowicz.
Za protoplastę rodu organmistrzów uważa się żyjącego w Białogardzie Filipa Wilhelma Grineberga, urodzonego w roku 1710. Jego synowie Johann Friedrich Wilhelm został budowniczym organów w Brandenburgu, a drugi syn Georg Friedrich założył w Szczecinie swój warsztat organmistrzowski, w którym prawdopodobnie dwukrotnie rozbudował organy arpa Schnitgera. Kolejnym konstruktorem był syn Georga, August Wilhelm, zaś jego następcą, najsłynniejszy z rodu, Karl Barnim Theodor. Ten łańcuch zamyka działający do roku 1945 w Finkenwalde, czyli w dzisiejszym Szczecinie Zdrojach, Felix Johannes. Po wojnie syn Felixa, Barnim junior, zwany też Małym, restaurował jeszcze do lat 60. instrumenty w Greifswaldzie. Warto więcej uwagi poświęcić jednak najsłynniejszemu z rodu, Barnimowi. Zasłynął on rozbudową organów Kościoła Świętej Trójcy w Lipawie na Łotwie. Organy te wybudował w latach 1773-1779 Heinrich Andreas Contius z Halle. To był ulubiony organmistrz Jana Sebastiana Bacha. Lipawski instrument po przebudowie Grineberga stał się w owym czasie największymi organami na świecie z mechaniczną trakturą, z 4 manuałami, ponad 130 rejestrami i 7000 piszczałek. Wielki książę Friedrich Wilhelm II Mecklenburg-Strelitz w roku 1893 mianował Barnima nadwornym dostawcą organów. Budowniczy jako współzałożyciel istniejącego do dziś Stowarzyszenia Niemieckich Organmistrzów niejako pośrednio przyczynił się do tego, że dzięki staraniom istniejącej blisko 130 lat organizacji budownictwo organów i muzykę organową wpisano w roku 2017 na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Rodzinny zakład budowy organów, bo wracamy znowu do Szczecina i do Zdrojów, mieszczący się najpierw przy Grosse Domstrasse 24 w Szczecinie, a od roku 1906 w Finkenwalde, dziś Szczecin Zdroje. Za czasów Barnima Grineberga zakład ten przekształcono w jeden z najważniejszych i najbardziej cenionych europejskich warsztatów budowy organów na przełomie XIX i XX wieku. Placówka posiadała dużą halę montażową, przestronne pomieszczenia warsztatowe, suszarnię drewna, własną bocznicę kolejową, a napęd zapewniał silnik parowy. Fabryka zatrudniała 65 osób. Jej szef, Felix Grineberg, zatoczył białogarski krąg organmistrzów, któremu początek dał Johann Friedrich, protoplasta rodu. Pra-pra-prawnuk założyciela muzycznej rodziny wrócił do Białogardu w roku 1912, by w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie w miejsce zniszczonych organów z 1775 roku Ernesta Marksa z Berlina wstawić nowo zaprojektowany, obecnie największy w naszym regionie i działający jako jeden z niewielu instrument zbudowany w fabryce Grüneberga w Szczecinie.
I na tych organach pan profesor Bogdan Narloch grał w ramach tegorocznego festiwalu. Zanim będziemy właśnie mówili o tym, jak ten instrument brzmi, w jakim jest stanie, to może spytam pana Tomasza Wolendera, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, czy wiemy, ile grünebergowskich instrumentów znajduje się w wykazie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie.
Tak, wiemy, ile mamy takich obiektów w ewidencji konserwatorskiej, natomiast to nie oznacza, że to jest liczba rzeczywiście zachowanych i rozpoznanych obiektów. Być może ona jest większa, ale w tej chwili mamy zarejestrowanych w ewidencji, nie w rejestrze, żeby tutaj nie pomylić tych pojęć, mamy w ewidencji 43 organy, 2 prospekty organowe, 1 szafę organową, z czego 4 obiekty wpisane są do rejestru zabytków ruchomych. Mam nadzieję, że dobre dane przytoczyłem.
Pani Dorota Bartosz,
Dorota Bartosz jeszcze może to zweryfikować.
Specjalista w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie. Ja jeszcze dodam, że pani prowadzi sprawy dotyczące zabytków ruchomych z terenu powiatów choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łopeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego, wałeckiego oraz gminy miasto Szczecin, gminy miasto Świnoujście i gminy Kalisz Pomorski oraz sprawy rejestru zabytków ruchomych z terenu całego województwa.
Pracy jest wiele. W Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków jest 125 instrumentów muzycznych, organów. Natomiast 40 czy 41 to są rozpoznane organy Grünebergów. Jeśli chodzi o rejestr, to organów wpisanych do rejestru zabytków mamy 26, natomiast rozpoznanych jest 11 Grüneberga.
Grünebergów. A co to znaczy rozpoznanych?
To znaczy, że wiemy, że to jest na pewno Grüneberg lub też są to obiekty przypisywane Grünebergom.
Czyli opracowano dokumentację, która potwierdza, że to są obiekty, które są autorstwa tego, a nie innego warsztatu. Jest potwierdzona proweniencja.
To może ja też
są,
się jeszcze
są tabliczki
wtrącę. Właśnie tabliczki znamionowe, które często były skradzione. Często same pedały, które czasami Grünberg sygnował, ale rzadko. Jeżeli chodzi o Grünberga, to najczęściej jest tabliczka znamionowa nad klawiaturą. I jeżeli jej nie ma, a nie ma też potwierdzenia na przykład w opisie Lemkego kościoła, to mamy problem z identyfikacją. Jeżeli chodzi o te późniejsze organy, czyli to jest końcówka wieku XIX i początek XX, są to proste formy, bardzo powtarzalne, więc ciężko to je wychwycić jakąś indywidualność. Jeżeli nie mamy tabliczki, nie mamy potwierdzenia w opracowaniu jakimś historycznym, to mamy problem z identyfikacją.
Mówił dr Marek Łuczak.
Dodajmy, że te instrumenty, o których pan przed chwilą mówił, są bardzo do siebie podobne. Jak się wejdzie do kościoła i popatrzy na organy Grüneberga, to od razu wiadomo, to jest z jego warsztatu. Te właśnie
szczególnie, jeżeli mówimy o zdrojach, gdyż tam już prowadzono pewnego rodzaju seryjność produkcji, tak, która nie była praktykowana na Starym Mieście.
Ale proszę zwrócić uwagę na jedno, że organy Grünebergów rozwożone były właściwie po całym świecie. To był czas, kiedy nie było internetu, telefony zaczynały działać. To dla mnie jest to cud, że reklama, marketing był tak doskonale rozwinięty, że te instrumenty trafiały ze Szczecina daleko, daleko w świat.
To była też ciekawostka, że oni byli w stanie produkować tak dużą ilość organów, trzymając pewne standardy. Mieli salę prób, testowali je w tej samej charakterystyce, więc to była taka masowa produkcja, aczkolwiek fajna, dobrze wyważona i trzymali tą jakość tego produktu. Klawiatury wykonywano na przykład z kości słoniowej. Grünberg już tego nie robił w momencie przeniesienia na pewno do zdrojów, o czym nie wiedzieli na przykład często złodzieje, którzy kradli te klawiatury. Zrobiliśmy ewidencję, objeżdżając 13 powiatów, robiąc dokumentację zdjęciową na wypadek kradzieży. Więc stan tych organów, no miałem okazję dotykać, większość prospektów jest generalnie w złym stanie. Często właśnie kradli też samą klawiaturę, same pokrycie klawiszy, ze względu na to, że myślano, że jest to kość słoniowa i ma swoją wartość. Jest tego bardzo mało zachowanych, tak samo wszystkie elementy piszczałek metalowe w środku. Szafy są wybebeszone najczęściej, są zachowane elementy drewniane. No i szafa organowa, jak to zresztą wiemy o tym, jest składnicą rzeczy niepotrzebnych w kościołach najczęściej, o ile organy nie są używane oczywiście.
Trzeba pamiętać o tym, że organy kochają także ptaki. jeżeli na tych organach się nie gra, to jest znakomite miejsce na wicie gniazd i tak one niszczeją i jeszcze raz niszczeją.
Więc im dłużej będziemy zwlekać z tym wszystkim, to niestety czas i kołatek, który też namiętnie żre, czyli owad, który żyje w martwym drewnie, uszczupli nam ilość tych zabytków. No ale od tego są księża proboszczowie, żeby sygnalizowali i ratowali. No tutaj trzeba było objeżdżać i kontrolować na bieżąco, czego nie jesteśmy w stanie zrobić.
Pan doktor powiedział o przeniesieniu organów do Zdrojów, dokładnie z Gryfina. Panie profesorze, czy takie przenosiny instrumentów Grinebergów były częste?
Do profesora Nerlocha tak. Pytanie.
Bardzo rzadkie w tym czasie, ponieważ musimy zdać sobie sprawę z tego, że każdy instrument organowy jest dopasowywany tak jak garnitur na miarę. I to nie chodzi tylko o kubaturę, o wielkość instrumentu, ale również i o sposób intonowania tego instrumentu.
Czyli akustykę.
Dokładnie, o wypełnienie akustyki. Natomiast jedna generalna uwaga dotycząca instrumentów Grineberga. Otóż ich akurat identyfikacja jest w miarę prosta, ponieważ firma Barnima Grineberga, już prowadzona wtedy przez Felixa w 1912 roku, wydała taką broszurę z indeksem, z wyszczególnieniem wszystkich dzieł i właściwie mamy po kolei miejsca, gdzie te organy były budowane, o tym wiemy. Natomiast tego, czego nie wiemy, to czas, w którym one powstały. Ale ja mam w tym katalogu zaznaczonych wiele instrumentów, o których wiem, w którym roku powstały, ponieważ na tabliczkach firmowych zwykle Grinebergowie zaznaczali rok powstania organów. W związku z tym jakby identyfikacja instrumentów nie ma problemów. Natomiast co do pytania, no jest kilka instrumentów, które zostały translokowane. To jest dosłownie kilka instrumentów w ogóle.
I gdzie one znajdują się?
Takim instrumentem, który został translokowany, od razu mówię, nie wiem skąd, są organy Grineberga, nieduże organy, które znajdują się w Stralsundzie, w kościele mariackim. Jako zabytek, taki mały instrument Grineberga, tak mi się wydaje, z końca XIX wieku albo początku XX wieku. Te organy można w głównej nawie zobaczyć tam.
Też na terenie Szczecina mamy.
No właśnie, bo my jesteśmy na terenie Niemiec, a nas interesuje, co wokół nas. Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie.
Mamy taką na terenie Szczecina ciekawostkę, niewielki sześciorejestrowy instrument firmy w ogóle warszawskiej, Leopolda Blumberga, zbudowany prawdopodobnie w latach 80. 90. XIX wieku, który został zamontowany, czy zabrany zapewne przez księży chrystusowców i wmontowany w emporę kościoła świętego Ewangelisty nad Odrą. Jest to takie ciekawe, można powiedzieć, polonikum, które znalazło się tutaj w okresie powojennym, prawdopodobnie w połowie lat 50., kiedy był wykonywany nowy wystrój kościoła i taki niewielki, neobarokowy prospekt z instrumentem jest zachowany.
Tak, no to możemy powiedzieć również o kościele na Łasztowni, kościele ewangelickim, gdzie mamy organy Szlaga ze Świdnicy. One były translokowane gdzieś z południa w 70. latach, więc tego typu translokacji w Polsce jest w ogóle bardzo dużo. Po wojnie jeszcze ten proceder miał miejsce w 50., 60., 70. latach. Bardzo wiele instrumentów z terenów naszego województwa było
Panie
po prostu wywożone.
Panie profesorze, nawet w Szczecinie, przepraszam, że panu przerwę. Ostatnio pisałem historię cmentarza Dżotowskiego, czyli to jest mała kaplica łącząca dwa cmentarze, czyli jakby dwójkę i trójkę. Natomiast ciekawostką jest, że kościół jest opisany jako 1892 rok powstania. Cmentarz był już wtedy przepełniony, więc dziwne, że na koniec jakby zbudowali tą kaplicę cmentarną przy zapełniającej cmentarzu. Trzeba jakby bardziej badać temat. Okazało się, że prawdopodobnie kościół jest znacznie późniejszą, mniej więcej ta kaplica jest jakieś 1912 rok, bo się pojawia dopiero na planie z 1919 roku. Skąd powstała ta data 1892, bo była niczym nieuzasadniona? Organami Grinberga, które znajdują się w środku. Natomiast po wojnie właśnie, to o czym pan mówił, przeniesiono je z kościoła świętego Mateusza, który znajdował się na Dżetowie u wylotu właśnie Rugiańska, a Stalmacha i to był 1892 rok. Więc patrząc na piec znajdujący się w kaplicy, na całe resztę wyposażenia, jest to na pewno dwudziestowieczna kaplica z organami wstawionymi już po wojnie do kaplicy z kościoła, który był w ruinie.
To dotyczy również organów, które są w Jasienicy, a więc niedaleko Polic, które tam są translokowane. To są organy Barnima Grineberga, które przedtem funkcjonowały w seminarium duchownym w Szczecinie, a tam również zostały skądś przywiezione.
Panie profesorze, czy na terenie naszego województwa, naszego miasta są takie perełki, na przykład pierwszy, drugi czy trzeci instrument z fabryki, z warsztatów Grinebergów?
Barnim Grineberg rozpoczął swoją działalność w 1854 roku i w ewidencji dzieł pierwsze organy, które zbudował, zapisano, że zostały zbudowane w Boninie, niedaleko Łobza. Ten instrument, podobno szafa jeszcze istnieje i niektóre elementy, prawdopodobnie wiatrownica, ja tam nie byłem. To jest rzecz, którą trzeba rozważyć bardzo poważnie, żeby zrekonstruować ten instrument. On w znacznym części jest zniszczony. Ale mamy przepiękny instrument w bardzo dobrym stanie w miejscowości Welin, kiedyś to się tak nazywa.
Numer 3.
To jest opus trzeci niedaleko Polanowa. Nie ukrywam, że ja ten instrument odkryłem kiedyś i on w tej chwili jest w bardzo dobrym stanie, można na nim grać. Naprawdę ciekawe rozwiązania konstrukcyjne. Natomiast otrzymałem przed 3 chyba albo 2 laty właśnie z Urzędu Ochrony Zabytków od pani Doroty Bartosz zlecenie opracowania konserwatorskiego organów w Szczyńsku. Otóż okazało się, że jest to chyba jedyny w naszej części w Polsce, jedyny instrument Augusta Wilhelma Grüneberga. Jest to przepiękny instrument, właściwie można powiedzieć w 80% zachowany w stanie oryginalnym, z przepiękną inskrypcją w środku w jednym z wiatrownic pedałowych, gdzie on pisze, kiedy kto zbudował organy, kto mu pomagał i tak dalej, i tak dalej. Tam nastąpiły pewne zmiany, jeżeli chodzi o obsadę głosów i pewne zmiany konstrukcyjne dokonane przed wojną przez firmę Wilhelma Sauera z Frankfurtu. Natomiast jest to, można powiedzieć, perełka, absolutna perełka. I chyba jedyny, największy, najlepiej zachowany instrument tego organmistrza w ogóle. Poza tym chcę powiedzieć o 3, moim zdaniem, najbardziej znaczących i najlepszych organach, które mamy w naszym województwie Barnima Grüneberga. Sąd w Kościele Mariackim w Białogardzie zbudowany w 1911 roku. W przepięknej szafie z 1775 roku po organach Ernsta Juliusa Marxa z Berlina. Jest to największa szafa i największy prospekt późno-barokowy, jaki się ostał w ogóle w naszym województwie. Na całe szczęście jest odrestaurowany. Uwaga, nie organy. Potem mamy rok wcześniej zbudowane organy nieistniejące już w Kościele Mariackim w Stargardzie, które niestety, jak się okazało, przetrwały wojnę i zostały wywiezione przez Rosjan zaraz po wojnie. No i mamy przepiękne organy z 1913 roku, to jakby rok po roku w kościele w Drawsku. Tak organy w Białogardzie, jak i w Drawsku zostały przebudowane przez Feliksa Grüneberga. On je najpierw zbudował, a potem przebudował zgodnie z tak zwanymi ideami neobarokowymi, przy czym organy w Białogardzie zostały powiększone o 8 głosów, natomiast w Drawsku zostały przebudowane jeszcze w 1940 roku. Ja uważam te dwa instrumenty, zwłaszcza w Białogardzie i w Drawsku, za najbardziej cenne, ponieważ są to dość duże instrumenty koncertowe i no niestety oba wymagają remontu, ponieważ są zżerane przez kołatka, no i potrzebny jest dobry program ich odrestaurowania.
Panie profesorze, a co sądzi pan o takich działaniach księży i wiernych, którzy decydują się na wyrzucenie organów tych starych i w ich miejsce przywożone są mające gdzieś 50-70 lat zachodu, ponieważ tam likwidowane są kościoły i tracimy te nasze piękne, zabytkowe instrumenty?
Powiem tak, parafie i księża mieli duży problem z instrumentarium, ponieważ jak państwo zapewne wiecie, u nas, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, księża mają kościół parafialny i kilka zwykle kościołów filialnych, a wszystkie te kościoły były wyposażone w organy jeszcze przed wojną, ponieważ funkcja organów w kościele protestanckim, a protestantyzm był religią dominującą na Pomorzu, jest dużo większa i właściwie bez organów, bez gry organowej, liturgia kościoła protestanckiego słabo egzystuje i słabo się ma. Bardzo dużo instrumentów zostało, jak to się kiedyś mówiło, wyszabrowanych albo translokowanych czy sprzedanych po wojnie z wielu powodów. W tych kościołach nie było organistów zwykle. Nie miał kto grać. Jak instrument nie jest używany, to z czasem bywa niszczony. Staje się destruktem, ponieważ ktoś bierze piszczałki, dzieci się bawią. Ja miałem ciekawą historię w Jamnie pod Koszalinem, gdzie w organach o trakturze pneumatycznej rurki ołowiane, uwaga, około 300 metrów, zostały już w 50. latach rozebrane przez wędkarzy, którzy używali tych rurek do obciążenia zestawów wędkarskich w jeziorze.
To się uśmiecha profesorze pan Marek Łuczak.
Jest wędkarzem.
Nie, ale znam tę historię. Nie jestem wędkarzem, natomiast Natomiast to, co pan mówi, to właśnie najczęściej dzieci, jak samo wytwarzanie dźwięku, machając właśnie tymi wszystkimi rurkami, to też było popularne. Podobny los spotkał, tutaj nie trafiłem niestety na ciąg dalszy tej historii, ale duże organy nie Grünberga, natomiast ukryte w Pocu, w Niemiejsku, jeżeli chodzi o katedrę szczecińską. Sprawdziliśmy oczywiście podziemia tego pałacu, w tej chwili tam jest ośrodek szkolno-wychowawczy. Natomiast historie o dzieciach są popularne. Tak jak pan profesor mówi, to widzę w wielu miejscowościach.
Obiekty były niezabezpieczone, czasem te kościoły filialne były obsługiwane przez miejscowych i więc skutkiem tego wszystkiego jest to, że większość instrumentów małych, zwłaszcza małych, w małych miejscowościach jest w tej chwili nieczynny, z destruktami, o czym pan wspomniał, że niepotrzebne rzeczy wrzuca się do środka, o czym mogłem się przekonać wielokrotnie. Czy te instrumenty można uratować? Wszystkie można uratować, ponieważ mamy wiele organów tak zwanych wzorcowych, czyli budowanych w podobnym czasie. Wiemy, jakie technologie były stosowane i to wszystko można odbudować. No oczywiście to jest problem jak zwykle środków. Ja podjąłem wiele inicjatyw ratowania tych instrumentów, ponieważ mieszkam w Koszalinie, tu w okolicy Koszalina, może ponad 20 organów udało mi się uratować, znaczy nie samemu, ale że tak powiem, zaszczepiałem tę ideę ratowania organów i to się udało. I wydaje mi się, że te wszystkie instrumenty można doprowadzić do stanu ich dawnej świetności i tak prawdę mówiąc jest mi zawsze wstyd, kiedy mam na moich festiwalach artystów z różnych krajów, a zwłaszcza z Niemiec, kiedy muszę się troszeczkę tłumaczyć, kiedy oni mnie pytają o stan instrumentów tutaj. Wydaje mi się, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby się już nie wstydzić, ponieważ po zachodniej stronie naszej granicy, tu w Magdeburgii, organy są odrestaurowane.
I właśnie, jakie kroki trzeba podjąć, żeby spróbować odrestaurować te organy?
Czy to może zależy od konserwatorów zabytków?
Nie tylko od konserwatorów zabytków. Pan Michał Dębowski. Chociaż oczywiście mają swoją dużą rolę w tym. Ale to są działania, powiedzmy, punktowe, czy nie chcę powiedzieć doraźne, ale związane z konkretnymi potrzebami, również aktywnością właścicieli, zarządców. Mówię o księdzach świadomości księży proboszczów, którzy są jednak opiekunami tych instrumentów. Taki przykład podam, w 2016 roku chociażby gmina miasto Szczecin wsparła remont też świetnego instrumentu, wprawdzie nie Grünbergów, ale właśnie tej wspomnianej firmy Sauera i Walkera z Frankfurtu nad Odrą. Właściwie zachowany, kompletny, w stanie nienaruszonym, można powiedzieć, instrument z 1936 roku w kościele Świętego Zbawiciela w Szczecinie, który się udało przywrócić do użytkowania. Natomiast na pewno warto się zastanowić nad pomocą, nazwałbym to, czy programem instytucjonalnym. Dla mnie pewnym wzorem tego typu działań jest chociażby największe muzeum w północnych Niemczech instrumentów organowych w Malchow w Mecklenburgii. Przepiękny zresztą obiekt w dawnym takim neogotyckim klasztorze pocysterskim na wyspie, położony bardzo malowniczo. Jest to instytucja, w tej chwili nie pamiętam, czy samorządowa, czy też bardziej skłaniałbym się, że jest to jednak jakaś fundacja, która właśnie ma za zadanie ochronę, ale też dokumentowanie, bardzo szeroki program dokumentacji tych instrumentów pochodzących właśnie z tego regionu. To jest niesamowite wrażenie, bo wchodzi się do nawy kościoła i są poustawiane rzędem te instrumenty, jak w takiej trochę rupieciarni, ale one są ochronione. Przede wszystkim cel jest taki, że właśnie te niechciane instrumenty, bo często, nie oszukujmy się, no nie ma to, co pan profesor tutaj powiedział, jeżeli taki ksiądz ma 5 kościołów filialnych, w każdym kościele są pilne do przeprowadzenia pracy, bo te instrumenty są jedzone przez te owady, czy nie ma organistów.
Kościoły całe.
Tak, całe kościoły właśnie, to jest tylko jeden z elementów wystroju dawnego, takie organy. To nie jest często priorytet, nie ukrywajmy, dla księży i zarządców tego typu obiektów. I tam jest taki program jakby ratunkowy. Te organy są przewożone, dokumentowane, często są w formie rozłożonej, ale przynajmniej są ochronione na lepsze czasy. I ta fundacja zajmuje się też pozyskiwaniem środków finansowych na remonty w takim celu, żeby te instrumenty w swoim czasie mogły zostać przywrócone do takiego wnętrza, w swoim oryginalnym środowisku. Więc myślę, że jest taki fajny wzór, żeby zastanowić się, jak mógłby wyglądać taki szeroko zakrojony program ratunkowy, powiedziałbym, dla tych instrumentów.
To jest bardzo istotne, o czym pan powiedział, bo bez pieniędzy nie zrobimy właściwie wiele. Taki remont organów to są ogromne, ogromne środki, to są miliony złotych. Czy konserwatorzy zabytków mogą wpłynąć na to, by podjąć takie działania?
Tak, musielibyśmy wrócić do tego problemu początkowego w naszej dyskusji, to znaczy zewidencjonowania w rzeczywistości zasobu, którym dysponujemy i jego zwaloryzowania. To, o czym zresztą pan profesor wspomniał, że ma na myśli dwa instrumenty, które są według niego największej wartości i również wymagają remontu. Więc pewnie musielibyśmy też opracować sobie jakiś priorytetowy harmonogram działań, które obiekty powinny być w pierwszej kolejności ratowane, które są najcenniejsze, co nie znaczy, że te inne są mniej ważne, no ale jednak tak jak państwo zauważacie, tych środków nie będzie nigdy w najbliższej, być może przyszłości, w wystarczającej ilości. Natomiast to jest pierwszy krok, ale trzeba zwrócić uwagę, że takie instytucje jak konserwator wojewódzki czy konserwator miejski, to są instytucje, które w dużej mierze pełnią rolę organów kontrolujących, nadzorujących to, co się w zakresie renowacji czy pomysłów na renowację takich obiektów zabytkowych dzieje. I tu inicjatywa oddolna jest kluczowa. Niezbędna w zasadzie, jeśli chodzi o właścicieli obiektów, no ale są też możliwości takie, o których wspomniał pan Dębowski, czyli zaangażowanie na przykład tego czynnika społecznego, fundacji, stowarzyszeń, które się zajmują tego rodzaju obiektami. I mi się wydaje, że tu tego jakby pominąć zupełnie nie możemy, ponieważ my mamy, może pani Bartosz mnie jeszcze ponownie poprawi, ale mamy około 20 tysięcy obiektów ruchomych zewidencjonowanych w tej chwili na terenie województwa zachodniopomorskiego, a są 3 osoby, które się zajmują tymi obiektami. Oczywiście te kilkadziesiąt instrumentów to jest jakiś zasób, który też wymaga oceny, weryfikacji, waloryzacji i oceny potrzeb, jakie mamy w tym zakresie, ale zwrócić uwagę należy, że tylko obiekty, które są w rejestrze zabytków, mogą uzyskać dofinansowanie, czy z budżetu wojewody zachodniopomorskiego, czy z budżetu ministra kultury i dziedzictwa narodowego, czy nawet z urzędu marszałkowskiego. No mamy tam możliwość finansowania obiektów, które są w gminnych ewidencjach, no ale tutaj w przypadku obiektów ruchomych takiej sytuacji nie będziemy mieli. Musimy mieć obiekty wpisane do rejestru zabytków. Wpis do rejestru zabytków odbywa się z inicjatywy właściciela, więc musimy mieć i wolę ze strony właściciela ponowną, chęć w ogóle tego, żeby obiekt był objęty ochroną prawną, tu jest kluczowa w takim zakresie, jak przewiduje rejestr zabytków. I tych wniosków za wiele nie mamy. Bardzo często są to doraźne wnioski, które wymagają z potrzeby chwili, jeżeli się rysuje możliwość znalezienia jakichś pieniędzy, jakiejś pomocy finansowej, no to nagle się pojawia nam proboszcz z takim nagłym wnioskiem, a nie jest to jakaś systematyczna historia, która na przykład wymaga też zaangażowania jakiejś strony społecznej, stowarzyszenia, które mogłoby na przykład zawnioskować o tego typu wpisy, no bo w innym wypadku możemy działać, jeżeli chodzi o obiekty ruchome, w sytuacji zagrożenia zniszczeniem. No to jest akurat sytuacja niekomfortowa też pewnie i dla tego właściciela, no bo też trudno później się starać o pieniądze, jeżeli byśmy narzucali taką formę ochrony prawnej. Także rzeczywiście to oddolne działanie jest tutaj niezbędne. Sam konserwator, czy miejski, czy wojewódzki, czy jakiś inny samorządowy, on po prostu sprawy nie załatwi, jeżeli będzie sytuację tylko narzucał. Musi być to rzeczywiście jakaś wola. Ale ja widzę tutaj rolę instytucji dwóch. Jedna z tych instytucji to jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, który zajmuje się rejestracją również obiektów takich jak instrumenty zabytkowe, bo to jest jeden z zakresów działalności NID-u, żeby rejestrować zasób obiektów zabytkowych w pełnym możliwie zakresie. I my mamy świetną współpracę na terenie zachodniopomorskiego z oddziałem terenowym Narodowego Instytutu Dziedzictwa. I tutaj trzeba też zauważyć, że jest druga instytucja, bardzo ważna i właściwie jedyna na terenie Polski, samorządowa instytucja kultury Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, czyli Biuro Dokumentacji Zabytków, które zresztą w nazwie ma ten zakres dokumentowania obiektów zabytkowych wpisany. A trzeba zauważyć, że to, o czym państwo mówiliście od początku, jest to niesamowicie związane z historią, z tym naszym dziedzictwem kulturowym właśnie z Pomorza Zachodniego. To, że tu Grinebergowie działali, mieli zlokalizowane swoje zakłady i te wszystkie instrumenty są niejako związane z dziedzictwem kulturowym tego właśnie naszego regionu, więc tutaj absolutnie ten zakres też mógłby być wspierany przez Biuro Dokumentacji Zabytków i trzeba by było na ten temat pewnie z tymi osobami rozmawiać. Myślę, że taki program, nawet ograniczony nie do tych wszystkich instrumentów, ale nawet do kilku, kilkunastu, rozłożony harmonogramem na najbliższe lata, ratowania nierzadko, ale też renowacji, przywracania do lepszego stanu tych obiektów, no jest możliwy. Środki, myślę, są do uzyskania również ze środków europejskich, nie tylko z budżetu państwa czy samorządu.
Ja bym jeszcze może kończąc ten wątek, dorzuciłbym trzeciego gracza bardzo istotnego,
Michał
moim
Dębowski.
Zdaniem, czyli władze diecezji, kościelne władze w postaci chociażby tutaj roli diecezjalnego konserwatora zabytków, który no może się tutaj trochę uśmiechamy wszyscy, bo nie do końca chyba tak to funkcjonuje, jak tego byśmy oczekiwali, ale jednak też świadomość po stronie właściciela. No wiemy, że księża proboszczowie no są różni, różne mają formacje, różne mają przygotowanie, zajmują się głównie sprawami jednak duchowymi. Świadomość się zaczyna od gospodarza, od właściciela obiektu i myślę, że tutaj rolą diecezji powinna być przynajmniej jakiś cykl może szkoleń, czy uświadamiania, edukacji właścicieli, czym oni w ogóle dysponują i na jak należy do tego zagadnienia podejść, bo tutaj współpraca, tak jak powiedział pan konserwator Wolender, jest no, kluczowa. Świadomość po stronie właściciela, który powinien przynajmniej nie szkodzić. To jest też zasada primum non nocere w ochronie zabytków. Jeżeli na dzień dzisiejszy nie ma środków finansowych, zadanie powiedzmy przerasta właściciela, to przynajmniej dajmy sobie ten komfort, że my nie dokonamy pochopnych zniszczeń.
Tak, ale te instytucje, o których mówiłem, plus stowarzyszenia, plus właśnie diecezjalny konserwator, rzeczywiście tą rolę edukacyjną, no w zasadzie inicjującą cokolwiek, bo to jest rzeczywiście pierwsze działanie, edukacja, rozpoznanie zasobu, edukacja na temat jego wartości, to te instytucje spokojnie mogą pełnić.
No i w sumie przedmówcy mnie ubiegli, jak najbardziej mają rację. Natomiast księża często Marek się pytają, Łuczek. Co można zrobić, kogo się zwrócić. Często nie wiedzą, na przykład o istnieniu biura dokumentacji zabytków, więc za każdym razem pchamy różne ulotki na zasadzie nawet skonsultować coś. Sprawdzić, czy na przykład, żeby wpisać do rejestru, żeby ktoś wykonał kartę, może nieodpłatnie, może w ramach prac biura, może w ramach innej instytucji. Jest to możliwe, tylko często trzeba rozmawiać. Jeżeli są jakieś stowarzyszenia, które funkcjonują na terenie danej gminy, może warto pomóc tym księżom, bo oni faktycznie są czasami bardziej od spraw wiary, a nie są dobrymi gospodarzami. Niektórzy nie mają tej smykałki, nie wiedzą się do tego zabrać, nie umieją pisać pism i to zaczyna się problem. Czasami po prostu trzeba napisać za niego, zaproponować pomoc, powiedzieć, co się chce zrobić, napisać za dokumentację, niech on ją podbije i złożyć w jego imieniu, no bo on jest administratorem parafii tych kościołów, więc tylko on może wypełnić, jakby podbić wniosek. Czasami warto wypełnić za niego, jeżeli jest taka wola i chęć.
Tutaj wspomniał pan o środkach z Unii Europejskiej. To jest bardzo istotne, ponieważ niestety spotykamy się w tak zwanej Warszawce z bardzo dziwnym podejściem do zabytków, które tworzyli Niemcy. I jeśli składa się na przykład wniosek do ministerstwa o jakiś festiwal taki, na przykład muzyczna podróż śladami Grinebergów, to padają informacje, no tak, ale to jest niemieckie. Więc to jest duży problem, z którym również spotykają się księża i oni o tym mówią. Ja myślę, że tu też warto pokazać księży, którzy wiele zrobili dobrego dla tych instrumentów grinebergowskich. Jeden z takich księży to jest ksiądz Ryszard Szymanik ze Zdrojów, który doprowadził do tego, że no prawie ten instrument jest odrestaurowany. W tej chwili wspaniale pracuje ksiądz Mariusz Cywka z Międzyzdrojów i wierzę w to, że ten instrument międzyzdrojski za chwilę pełnym blaskiem będzie brzmiał i cieszył ucho i oko.
Ja chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że to nastawienie do tak zwanego dziedzictwa poniemieckiego. My mówiliśmy niedawno o tym z panem konserwatorem Dębowskim podczas spotkania w Siemczynie. Rzeczywiście to stanowi problem, jeżeli chodzi o na przykład liczbę pomników historii, które mamy na terenie województwa zachodniopomorskiego w liczbie 3. Jest to minimalna liczba, jest to najmniejsza liczba w stosunku do innych województw. Ale to powoli się zmienia, na pewno będzie się zmieniać, natomiast są programy interregowskie, które w ramach euroregionu mogą funkcjonować. I rzeczywiście, jeżeli mówimy o terenie Pomorza Zachodniego, to jak najbardziej stowarzyszenie, o którym pan Dębowski wspominał, też przecież mogłoby po stronie niemieckiej w tego rodzaju programach, w tego rodzaju pomysłach na renowację obiektów, organów, które są na terenie naszego województwa zlokalizowane, też uczestniczyć i pewnie takie środki by się znalazły, tylko kluczowa jest tutaj wola, działanie, świadomość osób, które no, muszą zainicjować takie działania. Muszę też powiedzieć o innej instytucji, która mi od razu przyszła do głowy, bo też mieliśmy takie spotkanie niedawno w Świdwinie ze społecznymi opiekunami zabytków. To ta rola edukacyjna, to o czym pan doktor Łuczak mówił, że nawet tego rodzaju działanie jak pomoc w napisaniu pisma, w skierowaniu wniosku do odpowiedniej instytucji, to tam państwo, którzy powoli się zaczynają zrzeszać na terenie zachodniopomorskiego, mówię o społecznych opiekunach zabytków, zabytków zadeklarowali, że to jest jeden z priorytetów, jedna z ról, którą mogliby pełnić jako wspomagające osoby działalność systemu ochrony zabytków. Więc tu w tym zakresie miejmy nadzieję, że też sytuacja może się poprawić.
Myślę, że też poza tą ważną dzisiejszą rozmową moglibyśmy już na roboczo nawet się umówić nad formułę może okrągłego stołu właśnie z tymi, jak to się brzydko mówi w urzędzie, interesariuszami, czyli wszystkimi stronami, które mogłyby mieć udział w takim programie i spróbować ten grunt rozpoznać na wielu płaszczyznach, no chociażby tej organizacyjnej i finansowej, która tutaj chyba się wydaje klucz problemu. Ale jeszcze podbijając dyskusję i może trochę tę temperaturę tutaj podnosząc, powiem, że przecież w Szczecinie mamy miejsce, które jest predysponowane do tego, żeby taki rodzaj instytucji czy organizacji tam mógł funkcjonować, czyli oryginalną willę Grünebergów w Zdrojach, która, no jak wiemy, ta historia była ciężka i z wieloma zakrętami, ale obiekt jest uratowany. No nie ma dzisiaj swojej oczywiście funkcji, jest zabezpieczony w podstawowym zakresie, natomiast myślę, że żaden obiekt no, nie nadaje się lepiej do tego typu działalności, jak właśnie ta willa. Ja też mogę tutaj zadeklarować, że o ile taka inicjatywa by się pojawiła, to będę ją z całych sił wspierał, bo uważam, że ten genius locji, ten duch tego miejsca predysponuje je jak najbardziej do tego typu funkcji.
Miejmy nadzieję, że to jakoś nam pójdzie łatwo. Co nas czeka w najbliższym czasie, jeśli chodzi o naprawę, o przywracanie do nowego życia organów grünebergowskich, pani Dorota?
Zdaję sobie sprawę, że temat nie jest łatwy. Jeśli chodzi o stan zachowania instrumentów, bo do tego by trzeba było się odnieść najpierw, to faktycznie one są toczone przez owady w wielu przypadkach.
Drewno
jazdy. Pozytywno, kołatek, spuszczel, jest ich masę. I w tej chwili pozytywne jest to, że kościoły są poddawane dezynsekcji. Całe kościoły różnymi technikami, namioty są nakładane na instrument, na całe właściwie kościoły i w tym są też trute owady w instrumentach. Całego wyposażenia generalnie. Także proces destrukcji drewna jest zatrzymany w czasie. Dużo mamy wniosków właśnie też o dotacje, o dofinansowanie prac polegających na dezynsekcji. Także mam nadzieję, że proces ten będzie postępował. Natomiast jeśli chodzi o samoratowanie organów, to tak jak pan konserwator wojewódzki powiedział, dofinansowanie wymaga wpisu do rejestru zabytków. Tych wniosków jest też coraz więcej, również na instrumenty muzyczne, na organy. Przy czym trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że taki wpis do rejestru nie odbywa się automatycznie, nie jest szybki. Musimy najpierw rozpoznać instrument i tutaj wielki ukłon do specjalistów, do pana profesora Narlocha, z którym współpracuję od wielu lat, który wspiera mnie w przygotowaniu takich decyzji o wpis do rejestru zabytków. Tutaj chodzi głównie o to, żeby umieć rozpoznać to, co jest historyczne od tego, co jest nawarstwieniem niekoniecznie wartościowym historycznie. Bo w przyszłości właściciel, który ma obiekt wpisany do rejestru zabytków, musi wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na prace konserwatorskie. I na etapie właśnie wpisu do rejestru chcemy już wiedzieć, czy te elementy, które będą usuwane z instrumentów, istotnie należy usunąć jako pozbawione wartości historycznej, czy też należy je zachować.
Proszę państwa, mnie się marzy ciągle jakiś program kompleksowy.
Profesor Bogdan Narloch, organista.
My nie mamy zinwentaryzowanych, to nie tylko chodzi o organy Grüneberga, ale w ogóle organów. I my nie wiemy, tak prawdę mówiąc, jaki jest stan ich zachowania. Gdybyśmy pomyśleli, być może w oparciu o jakieś środki unijne, na przykład o przywróceniu dawnej świetności, czy kompleksowym programie dotyczącym tylko organów Grüneberga, to mielibyśmy wiele rad do roboty. No ale żeby od czegoś zacząć, musimy mieć wiedzieć, co mamy i w jakim stanie. Kolejnym problemem jest to, że nie wszystkie organy można remontować. Ja podam pierwszy przykład organów z Białogardu, o których mówiliśmy. Tam w tej chwili robiona jest wieża. Nie można robić organów wtedy, kiedy z wieży nosi się różne rzeczy, kiedy jest duże zapylenie, zabrudzenie itd., itd. Organy trzeba zabezpieczyć, ale nie można wykonywać prac organ mistrzowskich. Kolejnym problemem jest weryfikacja, które organy mamy najcenniejsze i które możemy robić. Kolejny problem, przez kogo? Ja mówię tu głosem praktyka. Otóż nie wszystkie prace, które miały miejsce przy organach, przy obiektach zabytkowych, organowych, były dobrze wykonane. Potrzebny jest za każdym razem dobry program prac, potrzebny jest dobry wybór wykonawcy i potrzebny jest nadzór nad tymi pracami. To są rzeczy absolutnie konieczne, które w przypadku organów, mówiąc ogólnie na zachód od Odry, mówię tu o wszystkich państwach, Tam są komisje, które się na początku spierają, sprzeczają, wytyczają kierunki przy pracach przy organach, a potem dopiero przy opracowaniu takiego programu, przy osiągnięciu kompromisu daje się zlecenie wykonawcy i się kontroluje, czy wykonawca to robi dobrze, czy źle. Oczywiście wielkim problemem są pieniądze. Tu znowu mamy problem, ponieważ z mojej praktyki są organmistrzowie, których rozpiętość kosztorysu przy tym samym obiekcie no, jest w takich dużych widełkach, że człowiek się łapie za głowę. To też wymaga jakiejś kontroli i znalezienia optymalnego wykonawcy. No i to, o czym wspomniałem, że nie wszystkie organy można po prostu tak sobie robić, skoro planowane są inne prace w kościele. Organy są ostatnim obiektem, który, jeżeli chcemy je robić, powinien być robiony wtedy, kiedy nie ma już zaplanowanych brudnych prac i kiedy jest zrobiony dach, wieża i tak dalej, i tak dalej. Tych problemów jest nieprawdopodobnie dużo. I jak wspomniałem, mnie się ciągle marzy jakiś kompleksowy program, być może w oparciu nie o polskie pieniądze, a o środki unijne, być może Niemcy nam by tu przyszli z pomocą, być może jakiś projekt unijny, jakiś grant byłby do uzyskania i wtedy byśmy usiedli sobie w willi Grünbergów i być może wtedy coś dobrego, mądrego i pożytecznego wymyślili.
Ludzie to jest właśnie to, co jest najważniejsze. Specjaliści powinni się tym wszystkim zająć. Wydaje mi się, że dzięki festiwalowi Muzyczna Podróż Śladami Grünberga, kiedy pokazujemy, jak świetne instrumenty są w naszym województwie, dzięki temu działaniu zainspirujemy mieszkańców, lokalne społeczności, organizacje pozarządowe, a także samorządy terytorialne do ratowania cennych zabytków. Tu są potrzebni ludzie, którzy będą się cieszyli tym, co robią i doprowadzą do tego, że te organy i inne zabytki będą nam
służyły
właśnie.
Myślę, że to bardzo istotne, co pani powiedziała na koniec, że poza tymi pieniędzmi, organizacją, waloryzacją, dokumentacją, na końcu jest potrzebna pasja ludzi, którzy no, żyją tym dziedzictwem, tą muzyką organową, też słuchaczy, dla których przecież to wszystko się robi, prawda? To jest dziedzictwo żywe w pewnym sensie. To jest tylko skorupa, powłoka, instrument, natomiast istotą jest wykorzystywanie tych instrumentów, tworzenie piękna w postaci przecież ulotnej muzyki i myślę, że tej pasji tutaj, jak siedzimy przy tym stole, nam nie brakuje.
Wśród tych pasjonatów byli pani Dorota Bartosz, główny specjalista w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie, dr Anna Koprowicz, dziennikarz, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy w Warszawie, pan profesor Bogdan Narloch, organista, pan Tomasz Wolender, wojewódzki konserwator zabytków w Szczecinie, pan Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków w Szczecinie oraz dr Marek Łuczak, nadkomisarz Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, historyk i muzyk. Bardzo Państwu dziękuję za uczestnictwo w sympozjum pod tytułem Organy Grünbergów – Dziedzictwo i przyszłość – będącym częścią składową Międzynarodowego Festiwalu Muzyczna Podróż Śladami Grünbergów.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.